Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 9 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W ramach aktualności watykańskich poinformujemy o reakcji Stolicy Apostolskiej na Nobla dla Obamy, o obradach synodu dla Afryki, a także o wystąpieniu watykańskiego dyplomaty na forum ONZ. Przedstawimy też sylwetki trzech kolejnych błogosławionych, których kanonizacja odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na zakończenie nadamy program księdza Ryszarda Knapińskiego Credo w sztuce. Zapraszamy.
Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Barackowi Obamie zostało przyjęte w Watykanie z uznaniem ze względu na jego zaangażowanie na rzecz pokoju, a w szczególności jego starania o rozbrojenie nuklearne, czytamy w deklaracji Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie Watykan ma nadzieję, że wyróżnienie to przyczyni się do wzmożenia tychże wysiłków tak, by przyniosły one oczekiwane rezultaty. Jest to trudne, lecz ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości świata, czytamy w watykańskim oświadczeniu.
Synod biskupów kontynuuje dyskusję nad sytuacją i zadaniami Kościoła w Afryce. Wczoraj na przedpołudniowej kongregacji uczestnicy wybrali komisję mającą opracować przesłanie synodu. Na jej czele stoją z papieskiej nominacji arcybiskup John Olorun Femi, Onayekan z Nigerii jako przewodniczący i chaldejski biskup Kairu Józef Ibrahim Saraf jako jego zastępca. Natomiast z wyboru w skład komisji weszło 10 ojców synodalnych, w tym kardynał Polikarp Pengo oraz biskupi różnych krajów Afryki i jeden przełożony generalny.
Przed południem zabrało głos 22 uczestników synodu. Mówiono o zagrożeniach afrykańskiej rodziny zarówno biedą, jak importowaną z zagranicy teorią gender. Wskazano na konieczność zadbania o zdrowie matek, zapobiegania śmiertelności dzieci, AIDS i innym epidemiom, zapewnienia lekarstw. Przypomniano potrzebę pogłębiania znajomości katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza wśród wiernych zaangażowanych politycznie. Komisjom Justitia et Pax trzeba zapewnić kościelną tożsamość, by nie były wykorzystywane politycznie. By przeciwstawić się agresywnemu prozelityzmowi protestanckich zielonoświątkowców, należy wzmocnić duszpasterstwo w parafiach, aby żaden wierny nie był w nich anonimowy. Kościół musi być obecny w życiu społecznym i politycznym, nie dać się zepchnąć rządzącym do zakrystii.
Zwrócono uwagę, że aby zapobiec konfliktom, potrzebny jest dialog trójstronny między chrześcijanami, muzułmanami i wyznawcami religii tradycyjnych. Mimo trudności przynosi on owoce. Współpraca z wyznawcami islamu jest możliwa. Na przykład w Mauretanii większość pracowników katolickiej Caritas to muzułmanie. Biskup z Demokratycznej Republiki Konga wskazał na kłamstwa nawołujących do przemocy i wykorzystywanie różnic plemiennych.
W popołudniowych wypowiedziach powróciło wiele tematów poruszonych już wcześniej. Mówiono o zagrożeniu rodziny rozwodami, niewiernością małżeńską i zachodnimi ideologiami atakującymi samą tożsamość mężczyzny i kobiety. Jednak rodzina na czarnym lądzie ma też typowo afrykańskie problemy, jak zakorzeniona w tamtejszej kulturze poligamia. Wynikające z wielożeństwa trudności duszpasterskie dla wiernych, którzy żyją w takich uświęconych tradycją związkach i nie mogą przyjmować sakramentów, poruszył biskup z Gany.
Podejmując sprawę europejsko-afrykańskiej współpracy kościelnej, arcybiskup Paryża zwrócił uwagę, że jest ona dziś obopólna. Podczas gdy w Afryce jest tylko 70 francuskich księży diecezjalnych, misjonarzy Fidei Donum, we Francji pełni posługę ponad 600 kapłanów afrykańskich. Mówiono o afrykańskich konfliktach plemiennych, ale biskup z Sudanu przypomniał też winy międzynarodowe, gdy chodzi o tragedię Darfuru.
Narkomania jest nadal przeszkodą dla jednostek, społeczności i narodów w osiągnięciu gospodarczego, politycznego i społecznego rozwoju, powiedział arcybiskup Celestino Migliore, zabierając wczoraj głos na odbywającej się w Nowym Jorku sesji ONZ. Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy spadek produkcji i zażywania narkotyków w ciągu ostatnich lat, to jednak zjawisko to w dalszym ciągu wpływa na wszystkie regiony świata i stało się poważnym problemem.
Narkomania dotyka ludzi o każdym statusie społecznym i ekonomicznym. Od ubogiego rolnika z rozdartych wojną terenów, aż do osób zamożnych z dużych metropolii żyjących w dostatku. Nadużywanie narkotyków jest źródłem zysków, finansową, emocjonalną, psychiczną ucieczką, wyniszczającą zarówno pojedyncze osoby, jak i ich rodziny. Kraje rozwijające się i ludność dotknięta ubóstwem są szczególnie narażone na niszczycielskie skutki handlu narkotykami, ponieważ są one łatwym miejscem zakupu lub niedrogiej uprawy służących do ich produkcji roślin, podkreślił arcybiskup Migliore. ONZ i jego wyspecjalizowane agendy mają decydujące znaczenie w kontroli i zwalczaniu tego procederu. Konieczne jest głębsze uzdolnienie państw członkowskich do przeciwdziałania handlowi narkotyków, przestępczości i terroryzmowi, powiedział watykański obserwator przy ONZ.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zabrał też głos w czasie innej debaty Zgromadzenia Ogólnego, mianowicie na temat rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego. Podkreślił on, że zwyczajni ludzie oczekują od polityków i dyplomatów konkretnych rezultatów dotyczących życia codziennego. Chcą, aby edukacja, żywność, opieka zdrowotna i czysta woda stały się wreszcie łatwiej dostępne niż broń. Tymczasem pomimo zapewnień i obietnic wydatki na zbrojenia stale rosną. Na przestrzeni minionego roku wzrosły o 4% i wynoszą obecnie niemal 1,5 biliona dolarów.
Watykański dyplomata zauważył, że przemysł zbrojeniowy jest też objęty zjawiskiem globalizacji, stąd potrzeba skuteczniejszej ogólnoświatowej kontroli produkcji i handlu bronią. Arcybiskup Migliore zaznaczył też, że postulowane dziś rozbrojenie nie może się odbić negatywnie na bezpieczeństwie międzynarodowym. Aby temu zapobiec, niezbędne jest rozwijanie multilateralizmu, podkreślił na forum Zgromadzenia Ogólnego stały obserwator Stolicy Apostolskiej.
W najbliższą niedzielę Benedykt XVI kanonizuje 5 sług Bożych: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ojca Franciszka Coligitart, ojca Józefa Damiana de Westera, brata Rafała Arnaiza Baron oraz siostrę Marię od Krzyża, Joannę Żugę. Sylwetkę arcybiskupa Warszawy zaprezentowaliśmy w niedawnych programach wieczornych. O Damianie de Westerze opowiemy jutro. Dziś natomiast przybliżymy Państwu postaci pozostałych 3 sług Bożych.
Błogosławiony Rafał Arnaiz Baron był hiszpańskim trapistą. Choć żył zaledwie 27 lat, uchodzi za jednego z największych mistyków XX wieku. Urodził się w Burgos w 1911 roku w dobrze sytuowanej rodzinie chrześcijańskiej. Od dzieciństwa często chorował. Po jednej z zapaści jego ojciec powierzył go opiece Matki Bożej, co zrobiło wielkie wrażenie na 10-letnim wówczas chłopcu i ożywiło jego pobożność. Po maturze studiował architekturę w Madrycie, a jednocześnie intensywnie rozwijał życie religijne. W program studiów wkomponował codzienne adoracje Najświętszego Sakramentu. Uczestniczył też w nocnych czuwaniach w ramach Stowarzyszenia Nocnych Adoracji. Przed Najświętszym Sakramentem odkrył też swoje powołanie do życia kontemplacyjnego.
W grudniu 1933 roku przerwał niespodziewanie studia i wstąpił do klasztoru trapistów w Dueñas. Po kilku miesiącach surowego życia ascetycznego poważnie zaniemógł na zdrowiu. Odkryto u niego poważną formę cukrzycy. Musiał więc powrócić do rodzinnego domu na leczenie. Jego krótkie, zaledwie 5-letnie życie zakonne oscylowało między klasztorem, domem i szpitalem. To jednak właśnie na tej drodze, doświadczony cierpieniem, osiągnął niezwykłą dojrzałość ducha, która zjednała mu sławę świętości. Zmarł w 1938 roku. W 1992 roku Jan Paweł II wyniósł go do chwały ołtarza.
Natomiast ojciec Franciszek Coligitart był hiszpańskim dominikaninem, który zasłynął jako rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Urodził się w 1812 roku w Gombren w Hiszpanii. Od dzieciństwa czuł powołanie do kapłaństwa. Dlatego też ukończył niższe seminarium duchowne. W wieku 18 lat wstąpił do Dominikanów. 5 lat później jego klasztor został zamknięty przez hiszpańskie władze w ramach antykatolickich represji wymierzonych przede wszystkim w życie konsekrowane. Już poza klasztorem w 1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Wiedząc, że nie istnieją realne szanse na odrodzenie życia zakonnego, poprosił o przyjęcie w poczet kapłanów diecezji Wik. Pracował jako wikary, szybko jednak zdobył sławę jako kaznodzieja, rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Tej posłudze poświęcił całe swoje życie. Głosił też rekolekcje dla kapłanów i sióstr zakonnych. Głównym rysem jego apostolatu było propagowanie różańca. Napisał o nim kilka popularnych swego czasu książeczek. Przekonawszy się o ignorancji religijnej Hiszpanów, założył zgromadzenie sióstr dominikanek od zwiastowania, którego główną misją jest ewangelizacja dzieci i młodzieży. Błogosławiony Franciszek zmarł w 1875 roku, beatyfikował go Jan Paweł II w 1979 roku.
Z kolei błogosławiona Joanna Jougon, jedyna kobieta w gronie nowych świętych, była XIX-wieczną apostołką ubogich. Sama pochodziła z bardzo ubogiej rodziny. Jej ojciec był bretońskim rybakiem. Kiedy miała 4 lata, nie powrócił z połowu do domu i odtąd sama matka musiała się starać o utrzymanie 4 dzieci. Joanna Jougon urodziła się w 1792 roku pośrodku rewolucyjnej burzy. Matka nie mogła jej posłać do szkoły. Czytać nauczyła się z katechizmu dzięki pomocy licznych w tym regionie tercjarek ze zgromadzenia świętego Jana Eudesa. Już jako dziecko pasła zwierzęta, a od 15 roku życia pracowała jako pomoc domowa.
Na fali religijnego odrodzenia, jakie przeżyła Francja wraz z przywróceniem przez Napoleona wolności kultu w 1801 roku, Joanna Jougon odkryła swe powołanie i postanowiła przystąpić do trzeciego zakonu świętego Jana Eudesa. Z czasem jednak coraz bardziej pociągała ją posługa ubogim. W 1839 roku osiedliła się w Saint-Servan, w miejscowości, w której niemal połowa mieszkańców żyła z żebractwa. Joanna opiekowała się tam najuboższymi z ubogich, zazwyczaj w podeszłym już wieku, i otworzyła dla nich schroniska. Aby utrzymać swe dzieła, sama musiała żebrać na ulicy.
Bardzo szybko dołączyły do niej młode kobiety, które pragnęły wspierać ją w tym dobroczynnym przedsięwzięciu. Tak powstało zgromadzenie małych sióstr ubogich, które rozrosło się w zdumiewającym tempie. W chwili śmierci błogosławionej Joanny Jougon w 1879 roku liczyło już niemal 2,5 tysiąca sióstr pracujących w 177 domach na 3 kontynentach. Ostatnie lata życia założycielki zgromadzenia nie były jednak łatwe. Już w 1843 roku została odsunięta od kierowania zgromadzeniem, także pod koniec jej życia niektóre z sióstr wcale nie wiedziały, że to ona jest ich założycielką. Jan Paweł II beatyfikował ją w 1982 roku.
Credo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Dziś pragniemy się skupić na tym, co głosi pierwszy artykuł wiary, składu apostolskiego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Na przytoczonym na wstępie sarkofagu mamy przedstawienie siedzącego na tronie brodatego mężczyznę, który symbolizuje Boga Ojca. Chrześcijanie, jak już o tym była wcześniej mowa, adoptowali pewne motywy ikonograficzne ze sztuki antycznej, chrystianizując je. I może tu na marginesie dodajmy jeszcze i taką uwagę, że konfrontacja chrześcijan odbywała się, owszem, z jednej strony ze światem antycznym, ale z drugiej przecież także z judaizmem. A religia mojżeszowa zabraniała sporządzania wizerunków, zabraniała przedstawień obrazowych, aby uchronić swoich wyznawców, lud przymierza, od inklinacji w kierunku bałwochwalstwa. I trzeba przyznać, że ta ikonofobia była także charakterystyczna dla pewnego odłamu chrześcijan, szczególnie tych nawróconych z żydostwa. Natomiast chrześcijanie nawróceni z pogaństwa byli obyci z obrazami. W ich środowiskach były rzeźby, były malowidła, były sztuki plastyczne w użytku codziennym. Stąd też oni nie tylko akceptowali obraz w procesie przekazu wiary, ale wręcz dla nich była potrzeba obrazowania tych treści, ażeby łatwiej można było komunikować z objawieniem. Chrześcijanie wyobrażali sobie Boga jedynego pod postaci symboli, jeśli chodzi o inne osoby Trójcy Świętej, jak Duch Święty czy Bóg Ojciec, ale Jezusa Chrystusa, wcielone odwieczne Słowo Boże, wyobrażali konkretnie pod postacią ludzką. Właśnie tajemnica wcielenia stała się przełomem w obrazowaniu idei Boga. Dzięki wcieleniu stało się możliwe tworzenie ikon i malowanie obrazów. Na tę myśl powoła się później w 787 roku drugi sobór ekumeniczny, który odbył się w Nikei koło Konstantynopola, nazywany soborem nikejskim, nikeańskim albo nicejskim wręcz. I on był związany ze sporami, jakie toczyły się wtedy o to, czy dopuszczać obrazy do użytku wiernych, czy nie. Z tym, że tym zagadnieniem zajmiemy się nieco później. A więc wróćmy do tego wątku, że tajemnica wcielenia, to, że Słowo stało się ciałem, że Syn Boży Jezus Chrystus stał się człowiekiem, leży u podstaw sztuki chrześcijańskiej. W reliefie sarkofagu rzymskiego z IV wieku Bóg Ojciec przedstawiony jest jako starzec. I taka forma przedstawienia ma swoje uzasadnienie w wizji proroka Daniela, którą czytamy w 7 rozdziale, wers 9. Tak pisał prorok. Patrzyłem, aż wzniesiono trony. Starowieczny zasiadł. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna. Jego tron płomienie ognia, koła zaś jego tronu płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał przed nim. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy dziesiątków tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł. Otworzono księgi. Piękna wizja proroka Daniela, która stanie się natchnieniem dla wielu artystów. Może właśnie jest to właściwa chwila, żeby sobie uświadomić, że od tej wizji biorą początek przedstawienia Boga Ojca jako starca brodatego, którego nazywa Biblia odwiecznym, starodawnym, przedwiecznym. Proszę sobie przypomnieć przedstawienia Boga Ojca we freskach Michała Anioła albo w witrażu Wispieńskiego w krakowskim kościele franciszkanów w scenie stworzenia wszechświata. Jest to umowne przedstawienie tego, że Bóg nie ma początku i końca, że jest odwieczny. Na marginesie chciałbym powiedzieć taką uwagę polemiczną wobec pewnego bardzo zasłużonego jezuity niemieckiego, Petera Mengensa, który jest duszpasterzem środowisk twórczych w Kolonii. Jest to animator wielu inicjatyw artystycznych, promotor sztuki współczesnej, publikuje także czasopisma Schwarz auf Weiß, który kiedyś opublikował artykuł pod tytułem Nie lubię Boga z brodą. I tytuł tego artykułu pokazuje, że jego autor nie rozumie tradycji chrześcijańskiej wychodzącej z korzeni biblijnych. Właśnie tego, o czym mówimy w odniesieniu do reliefu sarkofagowego inspirowanego księgą proroka Daniela. Wolno jest nam lubić, kochać takie przedstawienie Boga. Prawda?
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo.